Zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem, ale też prowadzącym jest ksiądz dr Wojciech Kardeś, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu i proboszcz parafii świętej Barbary w Lalkowach. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Witam również. Szczęść Boże.
Przed nami 14 niedziela zwykła.
Niedziela, w której będziemy przyglądać się Słowu Bożemu dotyczącemu kwestii przebaczania. Dlaczego powinniśmy przebaczać? Jak często powinniśmy to robić? To jest pouczenie, w które warto się wsłuchać, a odpowiedź odnajdziemy w dzisiejszych czytaniach mszalnych, czy niedzielnych czytaniach mszalnych, zwłaszcza w Ewangelii.
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, o światło dla nas.
Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, przyjdź. Wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, wzywam Cię, przyjdź, umocnij mnie, oddal mroku cień, jasny rozpal dzień. Twój jest czas i świat pełnio boskich prawd. Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem, Duchu Święty, przyjdź.
Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czyż 7 razy? I Jezus mu odrzekł: Nie mówi ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie oddał długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli, opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Na dzisiejszą Ewangelię składa się przypowieść o nielitościwym dłużniku, jaką Jezus opowiada, a został, czyli wprowadzeniem do niej jest rozmowa z Piotrem, a jeszcze dokładniej pytanie, jakie Piotr zadaje Jezusowi i odpowiedź Jezusa. Piotr pytał Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczyć? Bo to, czy mam przebaczyć? To nie ulegało wątpliwości. Już do tego momentu na tyle Piotr znał odpowiedź, nauczanie mistrza, że tutaj nie miał wątpliwości, czy mam przebaczyć, ale ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? I Piotr chciał się pochwalić, że jest zdolny do wielu przebaczeń, bo mówi, czy aż 7 razy. Właśnie, czy aż, czy uznaje, że gdyby to było 7 razy, to już jest bardzo dużo, ale czy trzeba aż tyle? A Jezus w odpowiedzi mówi mu, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. I tu się musiał Piotr mocno zdziwić. Oczywiście od razu trzeba nam mieć świadomość, że 77 to nie oznacza, że tyle razy mamy przebaczyć, a jeżeli ktoś nas obrazi, to za 78 razem, jak dobrze policzymy, to już możemy sobie odpuścić i przestać przebaczać. Po prostu przebaczać trzeba zawsze. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z semickim sposobem myślenia, z mentalnością, w której liczby, cyfry miały znaczenie symboliczne, a 7 oznacza pełnię. Często doskonałość, choć nie zawsze, ale pełnię. Więc gdyby Piotr i Jezus myśleli po europejsku, że tak to określę, to byłby nieco inny ten dialog, który słyszeliśmy przed chwilą. Byłoby pytanie Piotra: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż tak często? A Jezus by odpowiedział, że nie często, tylko zawsze. Pamiętać trzeba właśnie o tej symbolice liczb, której my nie wypuklamy w naszej kulturze tak bardzo. Dla nas liczby są bardzo konkretne. Uczy tego matematyka, jak mamy zapłacić w sklepie tyle i tyle. O właśnie, 77 zł, to dostajemy 27 zł reszty, jeśli damy banknot 100 zł. I tu jest bardzo konkretna liczba i bardzo konkretna suma. Natomiast dla Żydów nie zawsze chodziło o dosłowność. Ile razy zatem przebaczać? Zawsze, mówi Jezus. Oczywiście wnikliwy słuchacz widziałby tutaj też, oprócz symboliki liczb, za pomocą której Jezus wyraża ważną prawdę dotyczącą przebaczenia, także nawiązanie do Księgi Rodzaju, do samych początków, do zbrodni, jakiej dopuścił się Kain, zabijając swego brata Abla. Zwróćmy uwagę, że Kain po rozmowie z Bogiem i wyraziwszy swój lęk przed ewentualną zemstą z czyjejś strony, powiedział, czy usłyszał słowa: ktokolwiek by zabił Kaina, 7-krotnej pomsty doświadczy. Czyli 7 razy bardziej będzie pomszczony. A jeden z pierwszych, bo nie bezpośredni potomek Kaina, Lamek, powie, jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Widzimy zatem również tę grę słów, czy grę liczb. 7 razy pomsty za Kaina, 77 za skrzywdzenie Lameka. Tu z kolei w Ewangelii mamy odwrotność. Liczby i cyfry pozostają te same, ale nie jest mowa tutaj o pomście, tylko o przebaczeniu. Czyli krótko mówiąc, tamta mentalność była taka: ktoś cię zranił, to się masz prawo tyle i tyle, tylokrotnie zemścić. Logika Jezusa jest zupełnie odmienna. Ktoś cię zranił, to masz tyle i tyle razy przebaczyć. Znaczy się konkretnie, albo i niekonkretnie, po prostu zawsze. Ilustracją do tej prawdy pozostają słowa przypowieści, które się teraz bliżej przyjrzymy. Jezus rozpoczyna standardowo, jak to bywa w przypowieściach, od porównania. Przypowieść to w ogóle jest porównanie dwóch rzeczywistości. Podobne jest Królestwo Niebieskie. I teraz opowiada tę historię, która jest fikcyjna. Tak to bywa z przypowieściami. One często są, czy zawsze są fikcyjne, bardziej lub mniej prawdopodobne, ale obrazują inną rzeczywistość. Więc na razie przyjrzyjmy się tej historii, którą dosłownie opowiada Jezus. Pojawia się w niej król, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, czyli z tymi, którzy byli jego dłużnikami. No i przychodzi do niego jeden, który był winien królowi 10 tysięcy talentów. To jest liczba niewyobrażalna, dług nie do spłacenia, bo weźmy pod uwagę, że jeden talent to była jednostka około, bo różnie podają, ale około 40 kg kruszcu, czyli złota albo srebra. 40 kg. Jeden talent. To, jak ktoś jest dobry z matematyki, to szybko obliczy, ile tych tysięcy kilogramów złota czy kruszcu winien był ów człowiek, który 10 tysięcy zalegał królowi. To jest nie do spłacenia dług. No i teraz, nie miał z czego oddać, słyszymy w przypowieści. I pan kazał sprzedać go razem z żoną i z dziećmi, z całym mieniem. Bywała taka praktyka, że jeżeli dłużnik, mając poważny dług, nie był w stanie go spłacić, wtedy stawał się niewolnikiem. Wtedy był uwięziony on, a nierzadko także jego rodzina. Widzimy zatem, że sytuacja była podbramkowa dla dłużnika i wtedy zaczął on prosić króla: panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. No i tu się zdarzyła historia nieprawdopodobna. Czytamy: pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. W paralelnej przypowieści, przypowieści, jaka pojawia się tym razem, bo ta wersja jest mateuszowa, ale u świętego Łukasza, czytamy o dwóch długach, ale jeden dłużnik miał do oddania 500 denarów, drugi 50. Te dysproporcje są zupełnie inne w porównaniu z naszą. Tu jest to 10 tysięcy talentów, ale sytuacja była o tyle podobna, że również i tam pan zwolnił dłużnika z obowiązku spłaty długu, tknięty litością, miłosierdziem, zlitował się po prostu nad nim. Napisałem kiedyś taki artykuł, właśnie bazując na przypowieściach świętego Łukasza, bo w nich widać pewną ważną prawdę, na temat paradoksalności i nielogiczności przypowieści o Bożym miłosierdziu w Ewangelii według świętego Łukasza. I tę nielogiczność było widać właśnie w przypowieści o dwóch dłużnikach i tę nielogiczność widać również u świętego Mateusza w przypowieści, której się teraz przyglądamy. Dlaczego to jest nielogiczne? Bo wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy tym królem, tym panem, do którego przychodzi dłużnik. On prosi nas o litość i my okazujemy mu litość i mówimy na przykład: dobrze, zmniejszam ci twoje raty. Nie stać cię na zapłatę takiej wysokiej raty miesięcznej, to ja ci ją zmniejszę tak, żebyś był w stanie zwracać mi mniejsze sumy. Oczywiście czas spłaty długu się przedłuży, ale będziesz w stanie to zrobić. To już byłaby litość z jego strony. Albo gdyby ów król, pan powiedział: dobrze, okażę ci litość i na przykład zredukuję twój dług o 10%. Już byłoby ogromnym znakiem życzliwości. A tu jest rzecz, której nawet nie oczekiwał ów dłużnik, że z sytuacji podbramkowej, kiedy miał być pójść w niewolę czy do więzienia on i jego bliscy, to nagle przechodzi do sytuacji całkowicie niespodziewanej. Czytamy, że Pan uwolnił go i dług mu darował. Całkowicie uwolnił i dług mu darował. I teraz mamy ciąg dalszy tej historii, która nie traci na dramatyzmie, bo to był też dramatyzm człowieka w potrzebie, ale zakończył się ten etap happy endem, a teraz jest druga odsłona, która niestety się happy endem nie zakończy. Bo ów sługa, uradowany na pewno, szczęśliwy, uwolniony od brzemienia spłaty długu, spotkał człowieka, który był z kolei jego dłużnikiem. I ten dłużnik miał spłacić człowiekowi temu 100 denarów długu. Denar to była moneta rzymska o wartości mniej więcej, tak dla porównania, wartości mniej więcej dziennej pracy, zapłaty za dzienną pracę robotnika. Wiemy o tym choćby z przypowieści, jaka pojawi się w przyszłą niedzielę, dotyczącej pracowników w winnicy, którym pan wypłacił pensję za jeden dzień pracy w wysokości 1 denara. To jeżeli to jest 100 denarów, to powiedzmy to są około 3 pensje, no może góra 3,5-4 miesiące pracy, więc i nie jest to mała suma, ale oczywiście jest to suma do spłacenia jak najbardziej realna. Tu mamy całkowitą dysproporcję. 10 tysięcy talentów, 10 tysięcy razy 40 to jest 400 tysięcy, dobrze mówię, kilogramów złota albo srebra, a tu mamy 3-4 miesiące pracy. I suma z pensji, pensja za tyle pracy, no to mamy dysproporcję niesamowitą. Byśmy się spodziewali, że ów człowiek uwolniony od długu nie do spłacenia, tym bardziej okaże swoją litość człowiekowi, który miał stosunkowo przecież niewielki dług u niego, 100 denarów. I tu byśmy się zdziwili, bo widzimy agresję tego człowieka, który chwycił dłużnika, zaczął go dusić, zupełnie inne podejście niż króla wobec niego kiedyś, czy przed chwilą, i mówi: oddaj, coś winien. I ten współsługa prosił go podobnymi słowami, jak przed chwilą właśnie tamten prosił króla: okaż mi cierpliwość, oddam tobie, ale on nie chciał, wtrącił go do więzienia do czasu, aż długu nie odda. Nie mamy tutaj wzmianki o żonie i dzieciach, czyli o rodzinie, która miałaby też pójść do więzienia, czy być sprzedana w niewolę, bo znowuż nie aż taka to jest suma, żeby tego typu karę ponosić. Ale ów człowiek poszedł, został wtrącony do więzienia, no i właśnie zakończyło się smutnym finałem na tym etapie. No i trzecia odsłona historii. Współsłudzy widzieli, co się stało. Czytamy w Ewangelii, że byli bardzo zasmuceni, zasmucili się. Nie ma co się dziwić. Przecież widzieli, co się dzieje, jak źle postępuje ów człowiek. Poszli i opowiedzieli królowi, tu nazywany jest dalej panem po prostu, o przebiegu całego incydentu. I wtedy pan wezwał swego uwolnionego od długu dopiero co sługę i mu wypomniał błąd postępowania. Mówi: darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, tak jak ja ulitowałem się nad tobą? No i okazuje się, że anulowany dług znowu powrócił jako ciężar do spłaty dla nielitościwego dłużnika. Bo został ów dłużnik, na nowo dłużnik, możemy o nim mówić, wydany katom tak długo będzie przebywał, nie wiem, w więzieniu czy w niewoli, aż długu nie odda. Historia smutna. Historia o różnych sposobach postępowania, o różnej wrażliwości serc, ale zakończona tragicznie. Pamiętać musimy, że przypowieści to nie są historie same dla siebie opowiadające daną historię, daną fabułę, mające daną fabułę i tak dalej, tylko one obrazują pewne fakty i to, co obrazują, o tym mówi Jezus w ostatnim zdaniu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. No ale teraz pytanie, skąd się wzięło tutaj przebaczenie? Przecież tutaj było tylko o spłacie długów lub niedarowaniu długów. A teraz Jezus mówi o przebaczeniu i Ojcu Niebieskim. A no właśnie, bo o tym jest historia zakodowana w obrazach króla dłużników, opowiedziana przypowieść dotyczy kwestii związanych z przebaczeniem. Bo w piśmie ukazywano nieraz grzechy ludzkie, które Pan Bóg przebacza lub człowiek przebacza swojemu bliźniemu jako zaciągnięte długi. Modlitwa, którą co dnia odmawiamy kilkakrotnie, Ojcze nasz, zawiera w jednej z próśb słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A w oryginale greckim jest: odpuść nam nasze długi. Po grecku: kai aphes heminta ofeilema tachemon, odpuść nam nasze długi, jako i my odpuszczamy naszym dłużnikom. Więc dług jest obrazem grzechu. I o tyle jest to ważna prośba, że po zakończeniu słów modlitwy Ojcze Nasz, jakiej uczył uczniów i uczy nas Jezus, jakby dopełnieniem są słowa: jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. To jest jedyny komentarz do jedynego wezwania. Czyli przebaczanie jest tak bardzo ważną sprawą, tak niełatwą sztuką, ale konieczną. Mamy przebaczać. I właśnie dlatego grzechy i ich darowanie, przebaczanie są porównane do długu. Czyli krótko mówiąc, możemy to dalej, ten obraz kontynuować. Jeżeli ja obrażam Boga moim grzechem, a każdy z nas jest grzesznikiem, tylko nie każdy popełnia grzechy ciężkie, to ja zaciągam właśnie albo bardzo duży, albo może mniejszy, ale dług u Boga. I tak samo jak obrażam mojego bliźniego, to ja zaciągam u niego dług. I odwrotnie, jak on mnie obraża i mi robi krzywdę, to zaciąga dług u mnie. Ale długi trzeba spłacać. I teraz, jak ja przeproszę mojego bliźniego skrzywdzonego przeze mnie, a on mi przebaczy, to wtedy mam dług spłacony. I odwrotnie, jak ja jemu przebaczę za krzywdy, które mnie wyrządził, to też ja daruję mu, tak jak ten człowiek z Ewangelii, z przypowieści. Natomiast dług, jaki zaciągamy, obrażając Boga, jest nie do spłacenia. Sami nie mamy na to środków, możliwości. To jest właśnie takie 10 tysięcy talentów. Co zatem mamy robić? Albo z nim chodzimy, z tym długiem, i on jeszcze dalej rośnie, albo przychodzimy i mówimy, tak jak ów dłużnik, do króla, aby się ulitował nad nami. Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko oddam Tobie. Czy Panie, zlituj się nade mną? Kiedy to się dzieje? Ano w konfesjonale, podczas sakramentu pokuty i pojednania. I jeśli prosimy Boga o litość, On nam ten dług przebacza, to znaczy daruje nam naszą winę. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tak, że my sami spłacamy ten dług. My to możemy spłacić ten dług zaciągniętej krzywdy czy komuś wyrządzonej względem bliźniego, ale nie względem Boga. Nie jesteśmy w stanie. Dlatego jeśli uzyskujemy przebaczenie, czyli darowanie długu, to jest to zawsze akt Bożego miłosierdzia. Prosimy Go o nie i je otrzymujemy. Niezasłużony dar, ale też dług nie do spłacenia. Tyle, że odchodząc od kratek konfesjonału, uzyskawszy rozgrzeszenie i przebaczenie ze strony Boga, jesteśmy wolni, mamy czyste konto, nie obciążone żadnym długiem. I teraz spotykamy człowieka drugiego. To nie możemy mieć wobec niego żalu, w sensie pretensji, czy kiedy prosi nas o przebaczenie, nie przebaczyć jemu tego grzechu, który popełnił przeciwko mnie. Właśnie. Dług nam jest darowany, a my teraz musimy darować go innym. Bo w modlitwie pańskiej wybrzmiewają słowa: odpuść nam nasze winy, jako i my. Jakkolwiek można to przetłumaczyć, czy w takiej mierze, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Ale jest zawsze ten drugi wymiar. Pierwszy to jest wymiar horyzontalny, pionowy, wertykalny, pionowy. Ja i Bóg. A potem to musi iść na horyzontalny wymiar, poziomy ja i inni ludzie. Skoro mnie Bóg przebaczył, czyli darował winy, grzechy, długi, to ja powinienem w sposób podobny postępować. I ta przypowieść pięknie ilustruje prawdę, jaką Jezus wypowiedział Piotrowi, dotyczącą ilości przebaczania. Ile razy mam przebaczać? Tak się rozpoczyna ten fragment perykopy ewangelicznej, który przypada na tę niedzielę. Mowa o przebaczeniu. Jezus mówi 77 razy, czyli innymi słowy zawsze. I na przebaczeniu się kończy. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Zatem motyw przebaczenia to jest taka inkluzja, czyli wielka klamra, która rozpoczyna i kończy ten fragment dzisiejszej Ewangelii, a pomiędzy ten początek i zakończenie dotyczące przebaczenia Jezus wplata przypowieść, która pozornie o przebaczeniu nie jest, jakkolwiek o litości, miłosierdziu, ale niby nie o przebaczeniu, bo o spłacie długów. Tyle, że, tak jak już mówiłem, dług oznacza grzech, winę, który to dług zaciągamy, czyniąc po prostu zło względem Boga lub względem bliźniego.
Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. O rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu Najwyższego i daruj obrazę.
Na niedzielne pierwsze czytanie składa się fragment z Księgi Mądrościowej, czyli sapiencjalnej Starego Testamentu, jaką jest czytanie z Mądrości Syracha, Księga Mądrości Syracha, czy bardziej z greckiego nieraz się mówi Syracydesa. To jest zbiór różnych rad, różnych wskazówek tego, co mamy, dotyczących tego, jak mamy postępować, czego unikać i tak dalej. I można by powiedzieć, że dzisiejszy fragment przypadający na pierwsze czytanie niedzielne, mógłby być komentarzem do Ewangelii. mógłby być, gdyby nie kolejność powstania, bo Księga Mądrości Syracha powstała szybciej niż Ewangelia, jest księgą starotestamentalną, dlatego o komentarzu wprost nie możemy mówić, ale co do treści mógłby to być ten komentarz. Poczytamy na samym początku: złość i gniew są obrzydliwościami. I potem mowa jest o tym, do czego prowadzi złość i gniew. Otóż do zemsty. Jak ktoś mnie skrzywdzi, to ja, jak jestem zły i gniewny, dokonuję pomsty, wendetty. No i to nie jest droga, która się Panu podoba. Czytamy: tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. I mamy znowu tę zależność. Jak my postępujemy, tak i będziemy traktowani przez Boga. Jak nie przebaczamy grzechów, to i Bóg nam ich nie przebacza. I tak samo jak się mścimy, to się Pan pomści, zemści także i na nas. Dlaczego? Bo czytamy: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Zachowa w pamięci, choć mógłby je odpuścić. Ale dlaczego zachowa w pamięci? Bo mściciel, zamiast zareagować przebaczeniem na wyrządzone zło, reaguje zemstą. To i wtedy, skoro on nie potrafi przebaczyć, to sam nie uzyska przebaczenia. I normalnie, w normalnym trybie, Pan by te grzechy nie zatrzymywał, nie chował w pamięci. Ale w przypadku mściciela jednak to uczyni. Dlatego dalej zachęca mędrzec nas do tego, co mamy czynić. Odpuść przewinę bliźniemu. I znowu mamy tę samą zależność. A wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Odpuść grzechy bliźniemu, a Bóg odpuści ci twoje grzechy. To jest strona bierna, ale wiadomo, że wykonawcą czynności jest Bóg. Zostaną ci odpuszczone grzechy. I teraz pytanie, i to jest też kwestia tego, co do myśli dotyczącej przebaczenia i wzajemności tych kwestii związanych z przebaczeniem, dodaje mędrzec. Mianowicie podaje motywację kolejną, dlaczego warto przebaczać, dlaczego warto okazywać innym miłosierdzie. Bo tą pierwszą motywacją jest to, że jak my okażemy innym miłosierdzie, to sami go dostąpimy. To jest ewangeliczna także motywacja, lub odwrotnie, nie przebaczymy nikomu czy komuś, to i nam Bóg nie przebaczy. A tu mamy jeszcze dwie kolejne motywacje. Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić. Motywacja eschatologiczna. No, innymi słowy, możemy tę myśl rozwinąć w ten sposób. Pamiętaj, że przyjdzie rzeczy ostateczne, przyjdzie koniec życia. Twoje ciało, bo jest mowa o rozkładzie ciała, o śmierci, przestanie istnieć, a dusza stanie przed obliczem Boga. Odbędzie się sąd Boży. I wtedy co ty Bogu pokażesz? Jeśli chodzi o twoje postępowanie, o twoje uczynki, czy miłość, miłosierdzie. I po prostu człowiek, żyjąc na świecie, niby wie, że przyjdzie kres, a wierzący liczy na to, że rozpocznie się nowe życie, ale z drugiej strony jakby odkłada tę myśl i żyje doczesnością. I gdybyśmy my mieli ciągle przed oczyma sprawy ostateczne, to byśmy inaczej postępowali. Więcej byłoby w nas miłosierdzia, więcej byłoby przebaczenia, bo mamy przed sobą wizję i sądu, i nagrody, i kary ze strony Boga. Dlatego Syrach powiada, by myśleć o rzeczach ostatecznych. Eschatologia jest motywacją do dobrego postępowania. Ja zawsze powtarzam to, może w praktyce duszpasterskiej czy homiletycznej, że nie należy straszyć sądem Bożym zbyt wiele czy piekłem. Trzeba pokazywać raczej to, że my źle postępując ranimy Boga, który nas kocha i tak dalej. Ale jeżeli do kogoś po dobroci, że tak powiem, nie trafia taka czy inna motywacja, to lepiej jak strach przed sądem Bożym i śmiercią przestraszy kogoś i sprawi, że on się nawróci, niż by tego strachu nie było i nie byłoby nawrócenia. I Syrach pewnie też i to miał na myśli, myśl o rzeczach ostatecznych, jako motywacji do postępowania dobrego, do przebaczania innym ich przewinień. I druga motywacja, pamiętaj o przykazaniach. Czyli nie możemy zapominać, że przykazania to jest takie prawo konkretnie, które dał Bóg, a najważniejszym z nich jest prawo, przykazanie miłości. Na przykazanie miłości składa się także miłosierdzie. I po prostu chcemy, nie chcemy, ale jeśli pragniemy pozostać wierni Bogu, iść Jego wskazaniami, to i trzeba to przykazanie realizować. Przykazanie miłości, a ono wymaga od nas także niełatwej, ale ważnej sztuki przebaczania tym, którzy nam wyrządzili takie czy inne zło.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Bo po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Zanim przejdę do usłyszanego przed chwilą drugiego czytania przypadającego na 24 niedzielę zwykłą, chciałbym jeszcze odnieść się do psalmu, by na tym etapie podsumować też niejako to, o czym do tej pory była mowa, bo my powinniśmy zawsze patrzeć, jak postępuje Bóg i starać się Go naśladować. A jak Bóg postępuje? Psalmista mówi wyraźnie, On odpuszcza wszystkie Twoje winy. Nam się przypomnieć powinno darowanie całego nieosiągalnego długu, czyli nie do spłacenia długu 10 tysięcy talentów. Nieczęściowo Bóg wszystkie twoje winy, mówi psalmista, odpuszcza i leczy wszystkie choroby. Ratuje życie od zguby, obdarza cię i właśnie łaską i zmiłowaniem. Zmiłowaniem, czyli litością, miłosierdziem. A jak już go obrazimy naszym grzechem, to co, będzie się mścił? Będzie nam to wypominał? Otóż nie. Psalmista dalej mówi, że Pan nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. I tak powinniśmy postępować również i my. Motywowani, jak mówi Jezus, tym, że cofnięte może być nam Boże przebaczenie, jeśli nie zdołamy przebaczyć innym. I motywowani również myślą, jak uczy nas Syrach, dotyczącą spraw ostatecznych, bo niekiedy to one pozostają finalną motywacją, jeśli żadna inna do nas nie trafia. I mieć świadomość, że trzeba być wiernym przykazaniom Bożym. I z tego wszystkiego będziemy kiedyś przez Boga osądzani. Fragment listu świętego Pawła do Rzymian mówi o tym, że nie należymy do siebie, nie żyjemy dla siebie, nie umieramy dla siebie, czyli całość naszego istnienia zależy od Pana, należy do Pana i w Nim i dla Niego umieramy, i w Nim i dla Niego żyjemy, do Niego całkowicie należymy, czy w życiu, czy w śmierci. Natomiast tu brakuje jeszcze jednego zdania, po tym momencie wspomnienia życia i śmierci jest mowa o tym, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa i czy przed Trybunałem Boga i będziemy sądzeni. Trybunał oznacza sąd. Zatem będziemy sądzeni. Z czego będziemy sądzeni? Z Bożych przykazań. A najważniejszym z przykazań jest przykazanie miłości. Bóg nie będzie nas pytał o wiele, wiele różnych spraw, które dla nas tu były ważne i istotne, ale będzie pytał o to, co dla Niego i według Niego jest najważniejsze. Będzie się przede wszystkim pytał, czy umieliśmy kochać i czy kochaliśmy. A kochać to także przebaczać. Zwróćmy uwagę na 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie jest mowa o sądzie. Chrystus ukazany jest jako król i oddziela on owce od kozłów. To jest też obraz oczywiście symboliczny, a kryterium sądu będzie miłosierdzie. Bo do tych, którzy pójdą do nieba, Jezus mówi słowa, wypowiada słowa, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie czynili miłosierdzia, usłyszą odwrotne słowa, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić i tak dalej. Czyli nie byliście miłosierni i dlatego nie osiągnięcie szczęścia niebieskiego. Szczęścia nieba. Tu jeszcze można przywołać jedno z błogosławieństw, jakie pojawiają się na początku tak zwanego kazania na górze, czyli pierwszej wielkiej mowy Jezusa notowanej na kartach Ewangelii według świętego Mateusza. I właśnie jedno z tych 8, w sumie nawet 9 de facto, ale klasycznie 8 błogosławieństw brzmi właśnie tak. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dlatego błogosławieni możemy też powiedzieć w związku z miłosierdziem ci, którzy przebaczają grzechy, bo i im Bóg przebaczy grzechy. Błogosławieni, którzy darują innym długi, bo ich długi też zostaną podarowane przez samego Boga. Zatem przebaczenie, miłosierdzie to są cechy widoczne w postępowaniu samego Pana Wszechmogącego, a dla nas są wzorem, więcej nawet, obowiązkiem, który winniśmy naśladować i tego uczy nas zarówno Ewangelia, w której zawarta jest przypowieść o nielitościwym dłużniku, tego uczy nas Syracydes, Syrach, podając dodatkowe motywacje, dlaczego powinniśmy być dobrzy i miłosierni, tego uczy nas psalmista, a Paweł przypomina nam o sądzie. Sądzie, którego, jak już wiemy, kryterium będzie nie tylko sprawiedliwość, ale także umiejętność obdarowywania innych miłosierdziem.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Dziś jest z nami ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, egzegezy Starego i Nowego Testamentu, proboszcz parafii świętej Barbary w Lalkowach, to diecezja pelplińska. Teksty 24 niedzieli zwykłej. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Telefony Polska Północna 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Za wszystkie kłamstwa i nieprawości, za wszystko to, co rani serce Twe, przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię. Panie, zmiłuj się za wszystkie rany i bluźnierstwa, za wszystko, co wyciska łzę. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Chryste, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Chryste, zmiłuj się. Za wszystkie zdrady i niewierności, za wszystko, co krzyżuje Cię. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, mój Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się. Przepraszam Cię, przepraszam Cię, Panie, zmiłuj się.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. No dzisiaj rozmawiamy i o szczęśliwych rzeczach, ale jednocześnie o bardzo strasznych rzeczach, bo są tacy ludzie, co nienawidzą i dlatego opisane jest właśnie takie pouczenie dla tych, co żyją w takim stanie emocjonalnym, takim podejściu do innego człowieka. I dużo jest właśnie o takich ludziach w Piśmie Świętym, chciał na końcu zwrócić uwagę. Ale tu Pan Jezus mówi komentarz, jak należy właśnie przebaczać. U Łukasza jest to wytłumaczone. Jeśli by 7 razy na dzień zawinił przeciw Tobie i 7 razy zwrócił się do Ciebie mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Tu nie ma, że tam ktoś dalej robi krzywdę, a my tylko chodzimy, a przebaczam Ci, przebaczam. Jestem taki, że nie myślę logicznie, nie będę nikogo wychowywał, nie przypomnę, nie wytłumaczę, co źle zrobił. Tu człowiek dopiero jak ma refleksję, że źle zrobił i przychodzi, prosi o to, żeby przebaczyć, wtedy my mu przebaczamy. No i Jan Paweł II swojemu niedoszłemu zabójcy akcji przebaczył, ale niestety ten, który czyni krzywdę, musi ponosić konsekwencje tego, co robi i dlatego no, miał później ten proces i musiał swoją krzywdę odcierpieć. A Pan Jezus siedział na wygodnym tronie w niebie, bezpiecznym, nikt mu niczego nie mógł zrobić, a podjął taką decyzję, poprosił Boga Ojca, Bóg Ojciec zezwolił, dał swojego Syna i Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, oddając swoje życie, odkupił wszystkich od winy, przebaczył wszystkim i wystarczy tylko samemu podjąć decyzję, przychodzę do Ciebie, do Kościoła, będę się łączył z Tobą na Eucharystii, a Jezus Chrystus wtedy przebacza. Ale jeśli ludzie żyją właśnie nienawiścią, patrzą na materię, na przyjemność, a nie używają logiki, nie chcą uczyć się zasad, nie patrzą na to, co jest pobożne, co jest właściwe i dobre, no to wtedy Pan Bóg nie ma wyjścia i wysyła takich wysłanników, się mówi, małe dzieci na przykład, które mówią, że ludzie jak będą zawzięci, będą się rozdrapywać, walczyć ze sobą, to różne narody zginą, jak mówił w Fatimie i powiedział o tym, że dogmat wiary tylko w Portugalii będzie zachowany, czyli na całym świecie jakiś przekręt z wiarą będzie, a poza tym, jeśli ludzie prawdziwie się nie zwrócą do Niego całym swoim sercem, nie uznają Go za króla, to będzie straszna katastrofa i ona jest opisana u Celakówny właśnie jako trzecia wojna wyniszczająca wszystko. A na koniec właśnie chciałem powiedzieć, jak Pan Bóg odpłaca tym, którzy nienawidzą. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, tam jest taka Izabel, która wzięła ludzi nikczemnych na świadków, zamordowali w ten sposób kogoś, kto posiadał kawałek ziemi, bo król tej Izabel chciał mieć tą ziemię i z tej nienawiści, z tej pazerności dopuścili się zbrodni, później przejęli tą ziemię po nim. Widzimy, ile w Polsce jest właśnie pragnień, takich pożądań. Niektórzy nie mają gdzie żyć, a tamci mają
po dzieci. Andrzeju, a jak pan sobie radzi z przebaczeniem?
To jest takie zdrowe życie, jak przebaczysz, to nie musisz męczyć się z czymś, co wisi na tobie, jest ktoś...
Ale łatwo to panu przychodzi?
A to jest, Pan Bóg daje taki dar od ducha, że lepsze takie życie w Duchu Świętym niż w duchu nienawiści, zawiści i szukania wymierzenia komuś sprawiedliwości. Poza tym, gdybym miał za każdym ganiać, kto jest nie ten tego, to życie swoje bym stracił i po co to udowadniać każdemu.
Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, przywołał pan tutaj dużo wydarzeń i też kilka fragmentów z pisma, między innymi o słynnej winnicy Nabota, no ale także z Łukasza fragment. To jest właśnie ta Łukaszowa wersja, bo my tę przypowieść, którą analizowałem, która przypada na tę niedzielę, ona jest zapisana przez ewangelistę Mateusza, a Łukasz właśnie nieco zmienił kontekst i słowa, ale idea pozostaje ta sama, bo siódemka w tym kontekście też znaczy przebaczać mamy zawsze. Co innego, jak to teraz w praktyce ma wyglądać? Czy mamy, no bo to, że 7 razy na dzień, no to już jest też hiperbola, czyli przesadnia. Natomiast no, czy za każdym razem mamy cokolwiek się stanie i tak ktoś wie, że przebaczymy mu, no to może sobie pozwolić nam dokuczać i tak dalej. To jest pierwszy problem. Inny problem, jak przebaczyć komuś, kto tego przebaczenia wcale od nas nie chce. Czyli chcemy darować komuś dług, a on wcale nie chce ani spłacać długu, ani go przyjmować naszego daru odpuszczenia, przebaczenia. To są poważne sprawy. I wreszcie chciałbym nawiązać też do przykładu, który pan przywołał dotyczącego Ali Akczy, zamachowca, który chciał pozbawić życia Jana Pawła II, że papież mu przebaczył, ale on musiał jeszcze, ten zamachowiec, odbyć proces i karę więzienia, bo właśnie zwróćmy uwagę na te dwa różne wymiary. Czym innym jest wina, a czym innym jest kara. I papież przebaczył tę winę i każdy grzesznik, który się spowiada, otrzymuje przebaczenie win. Odpuść nam nasze winy, mówimy w tłumaczeniu modlitwy Ojcze Nasz, winy. Ale kara pozostaje. Kara no, czasem też jest anulowana. Ale często jest nawet i wskazana ze względów wychowawczych czy ze względu na poczucie sprawiedliwości. Ja mogę przebaczyć komuś, kto zrobił mi krzywdę, ale i tak musi za to ponieść taką czy inną karę. Choćby nawet dlatego, żeby się nauczył, by więcej tego nie czynić.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Iwona z Gdańska. Proszę ojca, taka przyszła mi myśl, że jeżeli my, no bo każdy człowiek chce być lepszy od drugiego człowieka. I tak wydaje mi się, że jeżeli nie staniemy w prawdzie o sobie, o swojej małości, o swojej nędzy, no nie będziemy chyba w stanie komuś przebaczyć. Coś, co no może bardzo, bardzo złego ktoś mi wyrządził. To taka króciutka myśl. Jeżeli komuś pomoże, to cudownie.
Dziękujemy bardzo, pani Iwono.
Tak, mówiła pani o stanięciu w prawdzie o sobie, to jest właśnie, innymi słowy, stanięcie czy bycie pokornym, bo pokora to jest stanięcie, no dokładnie tak jak pani to zdefiniowała. Pewnie, że pokorny człowiek, czyli stojący w prawdzie o sobie, ale jednocześnie i o świecie, i o Bogu, no potrafi prawdziwie przebaczyć. Bo choćby dlatego, że uświadamia sobie w całej swojej pokorze, w prawdzie, że kogoś zranił. A ilu jest takich, którzy sobie tego nie uświadamiają albo nie chcą przyjąć do wiadomości, że kogoś swoim zachowaniem obrazili. I w swojej pysze trwają wtedy, że i tak miałem rację, komuś tak to czy to powiedziałem za mocno, za dużo i jemu się należało i tak dalej. Nie, pokora każe powiedzieć, że no źle zrobiłem, muszę przeprosić, albo i odwrotnie. Ktoś coś źle zrobił wobec mnie, to ja nie będę zadufany i pyszny, ale w pokorze przyjmuję tę prawdę, że jemu jest głupio, przychodzi, przepraszam je, no i dalej jest dobrze.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Jesteśmy.
Franciszek, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się zapytać księdza profesora w takim temacie. Jeżeli dzisiaj czytamy list do Rzymian, to mamy na początku powiedziane, że oto bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować nad umarłymi, jak i na zmarłymi. Chciałbym się zapytać księdza profesora. 14 rozdział w Biblii Tysiąclecia jest zatytułowany Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów. I chciałbym się zapytać, dzisiejsze czytanie, które ja początek dałem, właśnie nawiązuje do tego wzajemnej wyrozumiałości dla odmiennych poglądów, dla żywych i zmarłych. Taka moja jest refleksja. I następne zapytanie do księdza profesora. Uważam ja, że przy czytaniu lektor powinien wskazywać również na rozdział i werset, ze względu na to, że po przyjściu do domu wierni katolicy mogliby wziąć Biblię w domu i uzupełnić sobie pewne myśli. Tego się w Kościele katolickim nie po prostu stosuje. Ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o tak zwane studiowanie z Biblii.
A Panie Franciszku, bardzo dziękuję. To też może słowo, no jeżeli oczywiście mielibyśmy każdy długopisik wtedy i karteczki, do tego byli przyzwyczajeni, rzeczywiście sobie notujemy, ale gdy kupimy sobie tygodnik katolicki, prawda, będąc też w kościele, to bardzo pewnie dobra rzecz będzie, nie tylko lektura będzie na popołudnie, takie w niedzielę po obiedzie, rodzinne czytanie jakiejś gazety, takiej czy tygodnika właśnie katolickiego, ale można też czasem skorzystać z internetu, to zawsze jest chociażby taki brewiarz.pl, to są i czytanie, i patronowie, więc to na pewno jakaś taka podpowiedź. A tutaj w radiu może spróbujemy czytać, że to z Księgi Syracha, 27 rozdział, 30 werset, aż do 28 rozdziału 7, później Święty Paweł, 14 rozdział, 7 do 9 i Mateusza, to był fragment, 18 rozdział, 21 do 35 wersetu.
Tak, dokładnie tak jak ojciec powiedział, dzisiaj jest dużo możliwości, że możemy zdobyć te sigla, tak zwane, czyli namiary na teksty biblijne. W mojej diecezji, w diecezji pelplińskiej mamy dwutygodnik pielgrzym i tam są wszystkie czytania, też ich skróty podane. Poza tym w internecie możemy właśnie znaleźć wskazania. Ja sam nieraz, kiedy nie mam pod ręką lekcjonarza, a chcę zobaczyć, jakie są czytania, jaka jest Ewangelia na dany dzień, żeby powiedzieć krótką homilię, bo u mnie w parafii takowa jest, no to po prostu wchodzę na jedną ze stron i w ciągu paru sekund już mam informacje na ten temat. A jeśli jeszcze, bo czasem można dokonać tutaj autoreklamy, chcę powiedzieć, że za jakiś czas wyjdzie moja książka, w której komentuję wszystkie niedzielne i świąteczne czytania, przywołując każde z nich w komentarzu i zawsze pilnuję tego, żeby było w nawiasie podane, jakie całe czytanie to fragment. Na przykład, kiedy robię cytat, to wtedy podaję tylko ten wiersz, rozdział i wiersz, który jest wskazany i będzie łatwo można do tekstu sięgnąć. Natomiast jeśli chodzi o informowanie podczas liturgii, to rzeczywiście człowiek i tak nie spamięta. No, czasem się zapamięta, że to był ten i ten rozdział, ale tak jakby zapytać przeciętnego człowieka wierzącego, który był właśnie na mszy świętej, jakie były namiary, gdyby się je podawało pisma, to
to ja gwarantuję, że 99% nie będzie wiedzieć, skoro spora grupa nawet nie pamięta, o czym było czytanie. Dlatego też w inny sposób, to można oczywiście w inny sposób, już wyżej wskazany, te namiary zapodawać, natomiast to by brzmiało no, dziwnie, gdyby powiedzieć właśnie tak. Czytanie z listu w liturgii, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian z rozdziału 14 od wiersza 7 do 9.
To ja myślę, to też ma być takie głoszenie słowa. My przyjmujemy to, co słyszymy, a jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy odszukać taki werset, myślę, że najmniejszej trudności mieć nie powinniśmy. Radio Maria.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Janek. Chciałem takie dwie rzeczy podkreślić, żeby to słuchacze nie umknęło. Jak Pan Jezus mówi, że należy przebaczać 77 razy, czyli zawsze, no to jest taka zasada ogólna, taka ewangeliczna. Ale Pan Jezus również wydał przepisy szczegółowe. Kto chce, nie sobie sprawdził. Łukasza w rozdziale 17, werset od 3 do 5. Chodzi o to, że nieodzownym warunkiem przebaczenia jest żal za ten uczynek, któryśmy wyrządzili bliźniemu i prośbą o przebaczenie. Tak w kontekście przebaczenia, taka przypomniała mi się taka historyjka opisana przez Dostojewskiego, tylko nie pamiętam, czy to bracia Karamazow, czy Biesa. Chodzi o to, że tam spotyka się dwóch podróżnych w jakimś tam zajeździe i tak opowiadają sobie z nudów różne historie. No i tam w pewnym momencie to jeden z podróżnych zaczyna tak źle mówić o takim swoim znajomym, ale takie okropieństwo. No i ten drugi pyta się, na pewno on sobie coś w życiu złego zrobił. Nie, to jest mój dobroczyńca. Wiele dane rzeczy dobrego zrobił, nie? Ale ja po prostu za jego dobroci nie mogę znieść. I po ostatnie, jak ksiądz mówił między o takim stosunku tym wertykalnym, my i Pan Bóg, prawda, tam grzech robi się nie za grzechy. I ja tak sobie myślę, jeżeli błądzę, to Ci Panie Boże przepraszam za to, ale tak sobie myślę, że Pana Boga guzik obchodzą moje grzechy. Bo Pan Bóg wie, że jestem słaby, że ja upadnę 5, 10, 100 razy, nie? I tak sobie kombinuję, że Pan Bóg będzie pytał, jeżeli będzie mnie pytał o coś, to będzie pytał moje o dobre. Co ja zrobiłem dobrego, ale też w tym sensie ewangelicznie. Nie tam, że kupiłem drogie futro dla żony. Tylko w sensie, podkreślam, w sensie ewangelicznym. Było wszystko. Dziękuję.
Ten fragment 17 to u Łukasza pewnie, tak? Bo w Mateuszu nie znalazł, ale Łukasza jest obowiązek przebaczenia. Jeśli brat twój zawinił, upomnij go. Jeśli będzie żałował, przebacz mu.
No tak, oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, ja już o tym mówiłem, no jak zareagować względem kogoś, kto nas zranił, ale wcale nie żałuje, a jeszcze się z tego tytułu no, chwali, czy cieszy, że zrobił mi krzywdę. To jak ja mam przebaczać? Oczywiście każdą sytuację trzeba badać indywidualnie i rozwiązywać indywidualnie, bo na tym polega już szczegółowe, partykularne badanie sprawy. Owszem, zasada, że mamy przebaczać zawsze jest ogólna, natomiast ilu ludzi, ile problemów, ile relacji, tyle różnych może być rozwiązań, przy czym zasadę ogólną trzeba mieć cały czas na względzie. Natomiast to, co Pan powiedział, że Pan Bóg będzie się pytał, co zrobiłem dobrego, każdego z nas, co zrobiłeś dobrego, bo wie, co złego, no to o dobru też wie. Natomiast na tym polega rachunek sumienia, że który czynimy, najlepiej czynić to codziennie i najlepiej wieczorem, mając za sobą już kontekst całego dnia i wydarzenia, które się w nim miały miejsce, ale na pewno jest to warunek konieczny przed przystąpieniem do spowiedzi świętej. No i teraz rachunek na czym polega? Nie tylko jakie ja mam straty, wypisuję sobie, tak patrząc dosłownie rachunek, ale także i zyski. Winien ma. Dlatego też, kiedy robimy porządny rachunek sumienia, to w pokorze właśnie, czyli w prawdzie, staniecie w prawdzie. Także wymieniamy, choćby w myślach, że i to się udało zrobić, to jest dobre, to jest, natomiast to jest złe i tak dalej. Przy czym tego, co dobre, nie wyznajemy, tylko grzechy. No bo na tym polega istota sakramentu pokuty. Ale przy rachunku to wszystko czynimy. A to, że Pan Bóg wie, co złego uczyniłem, to wie i ile dobra. Tylko chodzi o to, żebyśmy my prosili Go o to przebaczenie i my przyznali się, stanęli w prawdzie, żeby jeszcze raz użyć tego wyrażenia i żałowali i prosili Go o przebaczenie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże obu księżom.
Bóg zapłać.
Tak jak ja to rozumiem, to przebaczenie jest procesem stałym, a uzasadnieniem dla takiego rozumienia tej sprawy są w pierwszej kolejności słowa Pana Jezusa. Ale ponadto moje osobiste poczucie sprawiedliwości, skoro mam świadomość, że Bóg zawsze przebacza mi także moje grzechy. Dodatkowo święty Jan Paweł II poucza nas, że przebaczenie jest źródłem uzdrowienia, czyli odwrotnie, nieprzebaczenie jest źródłem wszelkich chorób. I ta zależność rzuca światło na funkcjonowanie ludzkiej psychiki w przypadku, gdy obciąża ją ciężar nieprzebaczenia. Oczywiście to dotyczy całej sfery ludzkiej grzeszności. Można by zakwestionować, że no, tacy ludzie, gdzie widać gołym okiem, że grzeszą, no i całkiem nieźle funkcjonują. Ale tutaj można by tą zasadę tutaj wypowiedzieć, że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I to wszystko, co mówi, że Bóg egzekwuje ludzką sprawiedliwość, jest oczywiście sprawą symboliczną, co Pan Bóg zresztą wyjaśnia w Starym Testamencie, że nie ja was karzę, lecz sami się karzecie, jeśli nie chodzicie moimi ścieżkami. A więc podsumowując, o jakości ludzkiego życia decyduje wewnętrzna spójność psychiki z obrazem Boga, który jest uczestnikiem każdego ludzkiego życia, chociaż człowiek sobie tego w pełni nie uświadamia, a na co zwraca uwagę święty Paweł w tym właśnie dzisiaj przeczytanym fragmencie listu do Rzymian, a co nam także przypomina każdorazowa modlitwa mszalna w słowach przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, była też mowa tu o sprawiedliwości i pamiętać musimy, że sprawiedliwość z jednej strony i miłosierdzie z drugiej strony to są te najważniejsze, czy jedne z najważniejszych przymiotów Boga, które mogą się, ale to mówię w naszym ludzkim wyobrażeniu, niejako ścierać. Czy Bóg ma być bardziej sprawiedliwy, czy bardziej miłosierny? Bo przecież wiemy, że Bóg jest sędzią, który za dobre wynagradza, za złe karze i to się nie zmieniło w nauczaniu Kościoła, ale z drugiej strony wiemy, że przebacza nawet największym grzesznikom, to wiemy przecież z Ewangelii, a ostatnio, no kilka lat temu, jak był rok poświęcony miłosierdziu, rok miłosierdzia ogłoszony, proklamowany przez Ojca Świętego Franciszka, to właśnie to miłosierdzie było głównym tematem naszych refleksji, także kazań ze strony księży. No i właśnie, jak pogodzić to? Czy ma karać, bo jest sprawiedliwy? Czy ma przebaczyć, bo jest miłosierny? U nas to jest w naszym rozumieniu nieraz konflikt postrzegania właściwego obrazu Boga. Oczywiście w Bogu nie ma żadnej sprzeczności, tylko nie zawsze my potrafimy jego sposób działania i motywację wychwycić.
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo. Radio Maria.
Chwalam Chrystę.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Marcin z Mazowieckiego.
Prosimy.
Na początku chciałem powiedzieć takie coś, że aby spowiedź święta była ważna, musi być spełnione 5 warunków dobrej spowiedzi, a często zapomina się o szczerej skrusze, o mocnym postanowieniu poprawy i zadośćuczynieniu. Tutaj dla mnie nieraz jest pomocny taki ignacjański rachunek sumienia, który pomaga w poznawaniu Boga. Można powiedzieć, że składa się z 5 kroków poprzez dziękczynienie, prośbę o światło, przegląd czynności, wyrażenie skruchy przed Bogiem do postanowienia poprawy w oparciu o Bożą łaskę. Ale tutaj już się zaczynam na tym, że wyrazić skruchę przed Bogiem, to znaczy w pokorze przeprosić Pana Boga za zło, za grzech, który zaistniał, który popełniłem, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To znaczy, że obraziłem Pana Boga. Jest też takie powiedzenie, że Bóg przebacza zawsze, człowiek z rzadka, natura nigdy. Możemy przeprosić za grzech i od razu podziękować za jego przebaczenie, bo często posądzamy Boga za to, że on nam czegoś nie przebaczy. Mamy ufać w przebaczenie, nie wątpić w to. I najbardziej boli Pana Jezusa to, że ja wątpię w jego przebaczenie. No i na koniec chciałem powiedzieć, że też dobrze sobie postanowić poprawę w oparciu o Bożą łaskę. A też takie wszelkie postanowienia, które nieraz ja robiłem na własną rękę, to tak można powiedzieć, że to było zuchwałe też. No i tak przed spowiedzią to zawsze też staram się przeprosić swoich bliskich, pojednać się z nieprzyjaciółmi, z sąsiadami, tam jak się pokłóciłem z kimś. I dobrze żyć z innymi ludźmi, z Bogiem i wtedy lżej mi na sumieniu. Szczęść Boże, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękujemy panu.
No niestety to jest problem rzeczywisty, to co pan zasygnalizował, zwłaszcza też na początku, bo do tego chcę się odnieść, że jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Dobrej spowiedzi, czyli można powiedzieć, że bez spełnienia ich albo ich choćby jednego, no nie będzie ona dobra, przynajmniej tyle, bo jeszcze dochodzi kwestia, na ile będzie ważna, na ile niegodziwa, to są terminy z kolei z prawa kanonicznego. Natomiast rzeczywiście tak bywa, że spowiedzi są nieprzygotowane. Zdarza się na przykład tak, że ktoś, kto nie planował spowiedzi, przez przypadek zobaczył, że ksiądz siedzi w konfesjonale i pomyślał przez chwilkę, o, trzeba skorzystać, bo jest okazja i szybko przybiega. No i wtedy nie może sobie przypomnieć grzechu na łapu-capu, wymienia to, co mu przyjdzie na myśl, bo nie było pierwszego warunku, rachunku sumienia, ale przecież po nim jest żal za grzechy. I kiedy ja już żałuję za te grzechy, to ja muszę postanowić, że będę, no, że się poprawię. Długo by mówić oczywiście o każdym warunku, nie czas i nie miejsce ku temu teraz, ale dopiero jak się spełni 3 warunki, 3 kroki, to się robi ten 4, najważniejszy, szczera spowiedź. I wielu niestety wiernych odchodząc od konfesjonału po uzyskaniu rozgrzeszenia już myśli, że już się udało, że już jest po spowiedzi. A jeszcze jest przecież 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Musimy o tym pamiętać, a my jako kapłani musimy o tym przypominać w przepowiadaniu. I wielu z nas to czyni oczywiście, ale nigdy tego za wiele.
Dziękuję. Kogo pozdrowimy na zakończenie naszego spotkania?
No oczywiście pozdrawiam moich parafian, szczególnie ministrantów, lektorów i lektorki, z którymi udaję się jutro na wycieczkę niedługą i niedaleką, bo do Pelplina, do stolicy naszej diecezji. Natomiast obiecałem, bo ja powinienem dzisiaj być w parafii w Kamionce u proboszcza mojego sąsiada, który mnie zaprosił na uroczystość sakramentu bierzmowania pod przewodnictwem księdza biskupa pomocniczego. Czego? No i mówię, nie będę mógł, ale za to pozdrowię ciebie w radiu, więc księdza Grzegorza Nęce serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś był z nami ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, egzegezy Starego i Nowego Testamentu, proboszcz parafii świętej Barbary w Lalkowach. My też pozdrawiamy całą wspólnotę parafialną. Dziękujemy księdzu. Dziś audycja Szukając Słowa Bożego. Ksiądz doktor przygotował nas do 24 niedzieli zwykłej. Słyszeliśmy teksty z Księgi Mądrości, świętego Pawła Apostoła do Rzymian i Ewangelii świętego Mateusza. Dziękuję również i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.